Ludzie i pieniądze.
Są nowe dane z produkcji przemysłowej w Polsce za kwiecień. Jest dobrze czy źle? Wzrosły wynagrodzenia. Co dalej? Czy polskie firmy są gotowe na ESG i jak sobie z tym radzą? A Polacy donoszą na swoje rodziny do skarbówek, często po imprezach rodzinnych. Weszliśmy też w tryb oszczędzania. Na co zbieramy pieniądze? O tym między innymi już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Tomasz Smorgowicz, społeczne zarządzanie marką Pełnomocnik Pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A my zaczynamy od twardych danych ekonomicznych. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła w naszym kraju o 7,9% w ciągu roku, ale w ciągu miesiąca spadła o 2,2%. No i zatrudnienie spadło o 0,4%. Jak interpretować te dane z tego, co państwo obserwują? Jest dobrze czy źle? Bo z jednej strony mamy roczny całkiem niezły wzrost, a i miesięczny niezły spadek.
No właśnie, jak zwykle z danymi statystycznymi sprawa wygląda. Te dane nigdy nie są jednoznaczne i tak naprawdę trochę mówią, ale też trochę zaciemniają nam obraz rzeczywistości. W mojej ocenie, przynajmniej tak jak przedsiębiorcy oceniają dzisiaj koniunkturę, to dobrze nie jest. Na to się składa szereg czynników, pewne czynniki lokalne, czyli ten nieszczęsny, w cudzysłowie, wzrost wynagrodzeń, bo oczywiście wszyscy chcemy więcej zarabiać i tutaj trudno z tym polemizować, natomiast skutki dla gospodarki tego wzrostu są naprawdę trudne do zaakceptowania przez rynek. Kwota, która jest podawana jako średnia w przemyśle, bo to trzeba mieć świadomość, że ta średnia, o której mówimy, te 8300, to jest 8300, ale w przemyśle, który stanowi 4% naszej całej gospodarki, czyli...
No i w dużych firmach zatrudniających powyżej 10 osób.
Dokładnie, ale też trzeba być świadomym tego, że brutto jest to dla pracodawcy około 10 tysięcy złotych, z czego 4 tysiące złotych zabiera nam w różnych opłatach Skarb Państwa, czyli tutaj, tak jak sięgam pamięcią przeszłość, kiedyś przedsiębiorcy obawiali się zawsze podatków tych, które trzeba zawsze te pieniądze gdzieś odłożyć, żeby opłacić te podatki, to dzisiaj problemem zawsze staje się ZUS, czyli opłaty ZUS-owskie, czyli pojawił się bardzo mocny podatek i trudny do opłacenia, czyli opłaty ZUS-owskie. A to powoduje to, że zatrudnienie nie będzie wzrastać i to już widzimy pierwsze tego sygnału. To też powoduje, że inwestorzy będą się z Polski wycofywać, bo do tej pory polska gospodarka była konkurencyjna głównie właśnie ze względu na porównawczo niższy poziom wynagrodzeń. Ale też trzeci niebezpieczny sygnał, który dociera do nas z rynku, to jest to, że inwestorzy przyglądają się naszym źródłom energii, które są węglowe. I nasza energia będzie przez jeszcze dłuższe lata energią węglową, czyli wysokoemisyjną, a jest to dzisiaj, biorąc pod uwagę metodologię liczenia śladu węglowego i te wszystkie składniki, które powodują, że dana branża jest konkurencyjna, dany produkt jest konkurencyjny bądź nie, będą powodowały, że niestety tych inwestycji wielkich raczej nie możemy oczekiwać w najbliższych latach, czyli a nasze PKB póki co będzie jakby budowane przez konsumpcję wewnętrzną właśnie, a nie przez inwestycje, co dla takiej zdrowej gospodarki byłoby bardzo istotnym, żeby jednak te inwestycje były istotnym stymulatorem wzrostu PKB.
Mm-hmm. Tomasz Smorgowicz.
Bardzo ciekawe to, co pan poruszył, to znaczy wzrost, który wynika głównie, jeśli chodzi o miesiąc do miesiąca, z wysokiego przyrostu wydobycia węgla. To jest 8,1%, który tak naprawdę marzec do kwietnia podniósł nam ten poziom niezwykle wysoko. Na kwestię trzeba spojrzeć na pewno z kilku perspektyw. Jako też akademik Uniwersytetu WSB Merito na Wydziale Zarządzania dużo spędzam czasu nad kwestią badań i do tych badań trzeba mieć zawsze bardzo duże spektrum obiektywizmu i takiej odległości, która nie pozwala nam zbyt ekscytować się. Dlatego Po przeczytaniu tych danych jestem oszczędnym optymistą. Z jednej strony oczywiście cieszy, że w tak trudnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej, w której się dzisiaj znajdujemy, możemy mówić o jakichś symptomach pozytywnego wzrostu. Natomiast zawsze trzeba te dane porównywać jeszcze z czymś. No, Eurostat jednak nie jest już takim optymistą i zdecydowanie bardziej pokazuje to zahamowanie ekonomiczne i w kontekście makroekonomicznym, ale również dla naszego regionu, który zdecydowanie zwolnił. Chociaż na tle innych państw Unii Europejskiej wyglądamy zdecydowanie dobrze, bo jesteśmy cały czas w trendzie rozwijania się. Natomiast dla mnie zawsze istotna jest druga kwestia, czyli kwestia perspektywy. No bo gdyby spojrzeć już na te dane rok do roku, to już takiego optymizmu dużego mieć nie można. Zdecydowanie widzimy tutaj lekkie wyhamowanie przemysłu. Co pokażą kolejne miesiące? Zobaczymy. Wiadomo, że w tej amplitudzie rocznej jesteśmy teraz na początku drugiego kwartału, zatem troszkę zahamujemy, idziemy w kierunku wakacji. Zobaczymy, co przyniesie trzeci i czwarty, które, jak wiemy doskonale, dla wyniku bilansowego są najistotniejsze, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Teraz rytm troszkę spowolni. Będziemy mieli tutaj implikatory bardziej związane z branżą FMCG, z kontekstem bardziej indywidualnego klienta. Zobaczymy, co tak naprawdę pokaże. No, drugim czynnikiem, który na pewno trzeba brać pod uwagę przy ocenie już dzisiaj sytuacji rynkowej, jest kwestia inflacyjna. 2,4% w ujęciu rocznym i 1,1% wzrost miesiąc do miesiąca od poprzedniego miesiąca. Coś już nam sygnalizuje, że jednak ten wynik na koniec roku aż tak optymistyczny być może nie.
Tu musimy być też świadomi, że jesteśmy elementem dzisiaj gospodarki unijnej. Jeżeli porównamy tą naszą gospodarkę, która jest właśnie mocno uzależniona od gospodarki unijnej, z gospodarką amerykańską, to się okaże, że od już powiedzmy kilkunastu lat Unia nie może odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i wypracować takiej metody funkcjonowania, która by pozwalała konkurować z gospodarką amerykańską. 20 lat temu to były równorzędne gospodarki amerykańska i unijna. Dzisiaj jesteśmy gdzieś tam o 50%, ale pamiętam, mamy w stosunku PKB liczonego, czyli to jest spadek bardzo duży i wszystkie pomysły, koncepcje, strategie opracowane przez Unię niestety póki co spaliły na panewce i ten trend jest trudny do zahamowania. W dużej mierze wynika to z tego, że Amerykanie jednak cały czas tkwią i to bardzo dobrze w takiej swobodzie gospodarczej. Unia jest cały czas...
Kocha
regulacje i coraz bardziej kocha te regulacje i nie ma jak gdyby nawet pomysłu, czy jakiejś koncepcji, żeby te regulacje ograniczać, czyli te swobody gospodarcze przywracać. No i skutkiem tego niestety przegrywamy i będziemy przegrywać jako gospodarka globalna, unijna, a my jesteśmy elementem tej gospodarki, więc my niestety tutaj nie możemy liczyć na jakiś wielki progres. My cały czas jeszcze musimy mieć świadomość, że my swoją pozycję ekonomiczną, gospodarczą oceniamy w kontekście przeszłości, czyli czasów socjalizmu, komunizmu i tych okresów transformacji, a tak naprawdę powinniśmy traktować po tylu już latach, powinniśmy być równorzędnym partnerem państwa unijnego, czyli być takim, że dla nas wyznacznikiem powinien być statystyczny Niemiec, Hiszpan, gdzie my daleko jesteśmy jeszcze ciągle, jeżeli chodzi o majętność, o zasobność, o bogactwo, w tyle w stosunku do tych państw. I to z jednej strony się cieszymy tymi wzrostami 2-3%, się tym podniecamy, ale z drugiej strony zapominamy, że niestety dzieli nas ciągle przepaść ciągle w stosunku do tego prawdziwego bogactwa, które jest w krajach Unii Europejskiej i na świecie.
Poza cenami nieruchomości, które tak szybują do góry i zaczynamy gonić tych najważniejszych w Unii Europejskiej. Ale tak oswojony optymizm zdecydowanie to jest coś, co nam pozostaje. Oczywiście zawsze cieszą pozytywne dane i te regionalne, ale też te ponadregionalne. Natomiast na pewno trzeba zachować tutaj dużą dawkę.
A jak długo konsumpcja, proszę panów, może być tym motorem napędowym naszej gospodarki? Bo tutaj też nie wygląda różowo. Okazuje się, że w maju odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. No i ten bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, w skrócie BWUK, wyniósł 13,8 i był o 2,3 punktu procentowego niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zresztą też tak jak można było obserwować długi weekend majowy, to przedsiębiorcy związani z turystyką narzekali i w górach, i nad morzem, że mniej było znacznie tych turystów, się spodziewano znacznie większej puli. Oznacza to, że co, Polacy zaczynają zaciskać pasa, oszczędzają na gorsze czasy?
No myślę, że tu dotykamy zdecydowanie poważniejszego tematu. Tu będą dwa na pewno trendy, które niezwykle istotnie dzisiaj będą wpływać na konsumpcję lokalną. Po pierwsze, to jest kwestia podwyżek i inflacji, która galopuje za nami niezwykle. I zanim dostosujemy nasze płace i dostosujemy też nasze nawyki zakupowe, co też niezwykle istotne, do podwyżek cenowych, których dotyka nas branża każda, a gastronomiczna, hotelarska niezwykle mocno w ostatnim czasie. Musimy jako konsumenci po prostu przejść pewną transformację i zobaczyć w naszych portfelach, że tych środków zostaje coraz to więcej. Ale drugim trendem w temacie, który jest mi niezwykle bliski, jest kwestia zrównoważonego rozwoju i pewnych nurtów, które w konsumpcjonizmie zaczynają być coraz mocniej to widoczne. To znaczy wreszcie dochodzi pewne przeświadczenie wśród konsumentów, że zakupy nie są najlepszym panaceum na robienie sobie dobrze w życiu. To znaczy, że wreszcie zaczynamy podchodzić coraz bardziej roztropnie, coraz częściej zaczynamy zastanawiać się, czy pewne elementy są nam potrzebne w życiu. I to widać w kontekście bardzo różnych grup zakupowych, ale również chociażby tego tak zwanej gospodarki czasu wolnego, w której doświadczamy, że i zasobność portfela, ale również niekonieczność wyjeżdżania zaraz na drugą część, koniec świata, czy w inne miejsce w Polsce, może dać nam tą przyjemność spędzenia czasu z rodziną i spotkania się z przyjaciółmi. Zatem myślę sobie, że tutaj te dwa elementy będą niezwykle istotnie się nakładać na siebie, i ten lokalny, ale też ten makroekonomiczny.
No ja nie jestem takim optymistą. Raczej wyczuwam tutaj bardzo silną presję wynikającą ze świadomości, że wzrost cen energii jest nieunikniony, a to powoduje, że rentowność tych mikro, małych, średnich przedsiębiorców, które stanowią, jak powiedziałem, 96% naszej gospodarki i podlega właśnie tym trudnym wskaźnikom, jakim jest właśnie wzrost cen energii. W lipcu pamiętamy, że musi być, planowane jest uwolnienie ceny energii, i to raczej nie będzie to, co planował rząd, tylko te wzrosty będą zdecydowanie wyższe, bo już takie mamy sygnały od przedsiębiorców. Druga kwestia to jest właśnie ten wspomniany wcześniej wzrost wynagrodzeń, który jest istotnym składnikiem kosztowym, i wydaje mi się, że tutaj kolejnym takim elementem to jest to, że firmy są świadome tego, że i czują to, że koniunktura właśnie wspomniana w branży budowlanej też się, zwłaszcza w deweloperskiej, się skończyła. Widzimy to po pewnego rodzaju wyhamowaniu inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Widzimy też, obserwujemy na rynku zmiany właścicielskie, czyli te duże firmy deweloperskie zmieniają dzisiaj właścicieli na fundusze inwestycyjne, które mają inną strategię biznesową niż to było do tej pory. I jeżeli na to jeszcze wszystko nałożymy ograniczenie dostępności kredytów, bo banki bardzo istotnie podkręciły swoje wymagania co do spełniania ich warunków dostępności do kredytów, pożyczek, znaczy kredytów, co widzimy na rynku wzrostem właśnie bardzo podaży i popytu, jeżeli chodzi o pożyczki, bo w momencie, kiedy banki zaostrzyły swoje wymagania, pojawiły się na rynku i przedsiębiorcy zaczynają coraz częściej korzystać właśnie z pożyczek, które niestety są droższe co do zasady od kredytów, czyli te ograniczone dostęp środków finansowych. To wszystko składa się na to, że ten popyt wewnętrzny też będzie malał, i ten element wspomniany tutaj przez kolegę, to mam wrażenie, że jest tylko malutkim elementem tego ogólnego trendu, który właśnie się składa z tych wcześniej wymienionych składników, moim zdaniem.
No, chociaż nie wiem, patrząc na pokolenie Z, dla którego ważne są takie rzeczy jak środowisko, to oni naprawdę zwracają na to uwagę. I kiedy staną się już takimi pełnoprawnymi klientami, wejdą w swojej masie na rynek pracy, no to myślę, że trzeba będzie zweryfikować pewne podejście do różnych spraw, bo sytuacja będzie tego po prostu wymagała. A przejdźmy teraz tak dosyć łagodnie do tematu ESG. Niemal połowa firm z sektora FMCG publikuje już raporty zrównoważonego rozwoju, jednak jak pokazuje badanie PwC Polska, tylko 19% takich przedsiębiorstw jest technologicznie gotowych na raportowanie formalnie według prawnie ustalonych zasad. Tutaj chodzi o przepisy wprowadzone dyrektywą o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, o czym przypomina Onet. Do 6 lipca kraje unijne powinny mieć już zaimplementowane przepisy dotyczące raportowania ESG. Obowiązek raportowania będą miały wszystkie firmy. U nas będzie to wprowadzane stopniowo do 2027 roku. No i chciałam panów zapytać, na ile, no jesteśmy na Pomorzu, to pomorskie dane, jeśli panowie dysponują, albo obserwacjami, na ile nasze firmy są przygotowane do raportowania?
Myślę, że nie są przygotowane, zwłaszcza mikro, małe, średnie, to w ogóle nie są przygotowane, bo mają dzisiaj inne problemy na głowie. A tak analizując skutki prowadzenia ESG, to tak naprawdę trzeba się zastanowić, co jest gorsze, czy ten ślad węglowy, czyli zielona gospodarka, jeżeli chodzi o skutek dla gospodarki, czy też ten właśnie system ESG, bo jeżeli porównamy znowu do wspomnianej gospodarki amerykańskiej, Stany Zjednoczone, poszczególne Stany Zjednoczone, podejmują cyklicznie decyzje o tym, że będą się wycofywały z wspierania właśnie gospodarki ESG, traktując, że jest to istotne ograniczenie swobody gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstw.
No i tylko inne wręcz na odwrót.
Tylko Unia Europejska ciągle jakby coraz bardziej rozbudowuje ten kierunek. Czym to się skończy, nie trudno sobie wyobrazić, że jeszcze bardziej pogłębi to recesję gospodarki unijnej i to niestety, bo nie wszyscy są świadomi tak naprawdę, o czym mówimy, tak? Czyli ESG to tak naprawdę to jest sposób, podejście, żeby oceniać wskaźniki gospodarcze przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wskaźników nieekonomicznych, tak? Czyli spełniania poszczególnych polityk, powiedzmy równościowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest tak jak do tej pory przez ostatnie dziesięciolecia menadżer był oceniany z perspektywy wykreowanego wyniku finansowego przez firmę, którą zarządza, to w tej chwili wynik finansowy schodzi na drugi plan, a na pierwszym planie są właśnie ta część polityczna, można powiedzieć wręcz, czyli wprowadziliśmy w tym momencie politykę do przedsiębiorstw i to jest to mieszanka wybuchowa i to na pewno niczym dobrym dla gospodarki globalnej nie spotka się. To nie chodzi o to, że jesteśmy przeciwni jak gdyby celom, tak? Bo cele są oczywiście jak najbardziej słuszne, natomiast sposób i metoda wdrażania, czyli znowu poprzez takie legislacyjne zakazy i nakazy, spowoduje to, że staniemy się znowu niewolnikiem w kolejnym jak gdyby aspekcie naszego życia gospodarczego, ale też i prywatnego.
No, czuję się niezwykle wywołany do tablicy, bo tematem zajmuję się od ponad 10 lat. Nie z perspektywy wcale akademickiej, ale przede wszystkim jako audytor, wdrożeniowiec i człowiek, który zajmuje się przygotowywaniem organizacji do raportowania niefinansowego. Temat jest zdecydowanie bardziej złożony i na pewno dzisiaj w audycji nie jesteśmy w stanie wyłożyć go. Natomiast chciałbym odnieść się do tego, o czym pani redaktor wspomniała. Przede wszystkim branża FMCG jest powiązana w łańcuchach dostaw z bardzo dużymi międzynarodowymi koncernami, a tam o raportowaniu niefinansowym i wcześniejszych działaniach, które były związane z odpowiedzialnością organizacji, mówimy od 2 czy 3 dekad, więc to nie jest temat zdecydowanie nowy. Nowym na pewno jest dla Unii Europejskiej w kontekście pewnych regulacji, które właśnie zostają nam oznajmione i coraz mocniej zaczynają dotykać rynku. Natomiast sama idea jest niezwykle ważna i niezwykle wartka dla gospodarki światowej, która w wielu perspektywach pokazuje, że musimy zrewidować pewien sposób myślenia, podejmowania decyzji biznesowych i w żaden sposób nie chcemy odchodzić od tego, aby kapitalizm był elementem, który ma budować gospodarkę. Natomiast musimy zacząć uwzględniać również w tych decyzjach kwestie środowiskowe i społeczne z bardzo wielu perspektyw. Pierwszej to chociażby dlatego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim temacie, czyli kwestii zmian społecznych, bo młode pokolenia, ale też te dojrzalsze już dzisiaj jasno deklarują, że kwestie w jaki sposób produkujemy, skąd kupujemy, z jakich materiałów wytwarzane są nasze produkty, czy w jaki sposób powstają usługi, jest dla nich istotne.
I jak długo działają, nie chcą zmieniać zmywarki co 2 lata.
Zdecydowanie. I nie chcą, żeby zmywarka, która się popsuje po roku, była niemożliwa do naprawienia, dlatego że jest nieopłacalna jej naprawa. Ale chciałbym odnieść się jeszcze do głównego pytania, czy polskie firmy są przygotowane. To zależy. Jak każda odpowiedź w ekonomii, to jest kwestia dwóch elementów. Przede wszystkim wielkości organizacji. Im większe firmy są bardziej przygotowane, bo miały na to więcej czasu, mają na to więcej zasobów, mają na to też możliwości, chociażby korzystania z zewnętrznych podmiotów, które im w tym pomagają. Ale drugą kwestią, dużo istotniejszą, jest kwestia, jak blisko pracujemy z dużymi organizacjami. To znaczy, jak jesteśmy blisko w łańcuchach dostaw do naszych kooperantów. I dzisiaj małe firmy bardzo często są bardzo dobrze już dzisiaj przygotowane do kwestii zarządzania zrównoważonym rozwojem, dlatego że są dostawcami dla dużych sieci handlowych, są dostawcami dla dużych koncernów i dla dużych firm. Więc tutaj ta pośredniość w bardzo wielu wpływach, w bardzo wielu elementach będzie wpływać na gotowość organizacji. Natomiast patrząc jako akademik, patrząc też jako szkoleniowiec w tym obszarze, nie jest dobrze i tu się z Państwem muszę zdecydowanie zgodzić. Świadomość tego tematu jest bardzo niewysoka. Musimy zatem jako media, jako ludzie nauki, że tak powiem, transformować tą edukację w kierunku podniesienia świadomości na rynku.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, w studio goście Adam Protasiuk, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Tomasz Smorgowicz, Społeczne Zarządzanie Marką, pełnomocnik pracodawców Pomorza. Wracamy do dyskusji jeszcze na moment o ESG. No nie wiem, jak myślą panowie, to znaczy już pośrednio też padła odpowiedź na to pytanie. Czy na ile konsumenci, ci dzisiejsi i ci przyszli, będą zwracać uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne w swoich wyborach zakupowych, wyborach handlowych, w sposobach podróżowania. Czy to odciśnie znak na całej gospodarce, na wszystkich jej aspektach?
Dane statystyczne, historyczne pokazują, że walka z powiedzmy zanieczyszczeniem środowiska jest skutecznie wdrażana w krajach, które są najbardziej zamożne. Czyli i to następuje nie dlatego, że są do tego wdrażane określone przepisy przymuszające, tylko dlatego, że gospodarkę na to stać i to ma po swoje podłoże ekonomiczne, bo im jesteśmy...
Wejdę w słowo i ekologiczne, na przykład w bardzo bogatej Szwajcarii, gdzie obserwują, jakich rezerwuar wody...
No. Dokładnie.
Lądowiec topnieje,
czyli,
i chcą temu zapobiec.
Czyli musimy mieć świadomość, że poszliśmy nie tą drogą, tak, żeby dojść do właśnie tych kwestii, które reguluje między innymi ESG, trzeba dochodzić poprzez ekonomię i poprzez bogacenie się społeczeństwa. Im społeczeństwo będzie bogatsze, w ten sposób naturalny będą spełniane te cele, o których myślimy, które są jak najbardziej szczytne i potrzebne do wdrożenia. Jeżeli to będzie wdrażane jakby w gospodarkach, które nie są na to gotowe, na pewno nie odniesie to pożądanego skutku, a tylko narobi określonych problemów.
No, nie sposób się zgodzić, że w idealnym świecie, gdybyśmy żyli, faktycznie przykład Szwajcarii jest doskonały. Z tak wysokim poziomem PKB i tak świadomą społecznością, faktycznie zmiany społeczne czy ekologiczne są w pewnym sensie naturalnym, że tak powiem, sposobem pewnej ewaluacji społecznej. Ale problem środowiskowy jest globalny, a gospodarka ani świat nie jest homogeniczny. Zatem musimy czasem podejmować decyzje, które nie są równe wobec wszystkich, znaczy równe są według stosowania prawa, natomiast nigdy nie będą oddziaływały na konkretne rynki w sposób równych. Natomiast z drugiej strony, żeby włożyć trochę łyżkę dziegciu do tego tematu i wątka, który poruszyliśmy sobie w przerwie, faktycznie jest tak, że dzisiaj Europa chce stać się liderem, jeśli chodzi o kwestie zrównoważonego rozwoju, zdecydowanie bardziej nakładając bardziej restrykcyjne i bardziej ostre dyrektywy czy zobowiązania na kraje członkowskie. Czy to jest dobre, czy to jest złe, zobaczymy za lat kilka, a wtedy, kiedy będą już pewne dane podsumowujące tak naprawdę ten proces. Natomiast na pewno dzisiaj dla kontekstu Unii Europejskiej i pewnej walki rywalizacyjnej, jeśli chodzi o hegemonię z największymi tutaj gospodarkami świata, myślę, że ESG i zrównoważony rozwój jest pomysłem na konkurowanie z największymi. Pytanie tylko, czy ta regulacja, nadregulacja, która w Unii Europejskiej jest dzisiaj bardzo mocno widoczna, nie powinna zostać troszkę zrewidowana. No ale to już nie są kwestie, które możemy sobie jedynie dyskutować, ale pewnie wpływu wielkiego na nie nie mamy.
Takim wskaźnikiem rynkowym oceny właśnie tej polityki ESG jest to, że jeszcze kilka lat temu wszystkie instytucje finansowe, największe instytucje finansowe jak gdyby wspierały i akcentowały te projekty inwestycyjne, które właśnie rozwiązywały, pochylały się nad problemami zawartymi w tej polityce ESG. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj największe fundusze się odwracają, nie chcę powiedzieć plecami, ale ograniczają swoje zaangażowanie w projekty, które mają na celu właśnie wdrażanie tych polityk ESG. To świadczy o tym, że ci decydenci światowi zrozumieli, że problem trzeba rozwiązywać inaczej, poprzez właśnie te mechanizmy ekonomiczne, a nie takie, że wszyscy nagle jednego dnia staną się proekologiczni i prospołeczni. Tak się nie wydarzy i tylko podkreślam jeszcze raz, rozwój, bogacenie się społeczeństw daje szansę, perspektywy na to, żeby to było wdrażane w sposób autentyczny i skuteczny, a nie udawany. I tak jak dzisiaj widzimy, jak rolnicy, ale nie tylko rolnicy, reagują na Zielony Ład, to za chwilę będzie tak, że wyjdziemy na ulicę dlatego, że będziemy dotykani przez zapisy polityki ESG, bo to z grubsza tak się skończy, bo w 30 roku wszystkie przedsiębiorstwa będą miały obowiązek raportowania w tym zakresie, a wtedy tak naprawdę okaże się, że niestety, ale król jest nagi.
A ja bym dołożył jeszcze dwa komponenty, to znaczy komponent technologii, nowych rozwiązań, nowych idei, które podnoszą nam tak naprawdę pewną efektywność ekonomiczną, ale przede wszystkim element pewnej świadomości, która musi być na każdym poziomie, od konsumenta, po producenta i po ludzi, którzy zawiadują tak naprawdę kwestiami gospodarczymi, finansowymi, że wszystkie te nasze działania, nawet drobne, bardzo często składają się właśnie na ten główny element zrównoważonego rozwoju.
Tak, obyśmy się nie obudzili za późno, bo ostatnio przeczytałam, nie chcę tutaj przekłamywać, ale zdaje się, że od lat 60. albo 70. zniknęło 80% ryb słodkowodnych. Nie w Polsce, ale globalnie. I to robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie, żebyśmy się nie obudzili wtedy, kiedy się okaże, że nie ma pszczół, nie mamy czasu i właściwie... No, zmieniamy temat. Plaga donosów do skarbówki. Jedynie część z nich jest uzasadniona. Jak informuje Interia Biznes, donosy po komuniach stają się coraz częstsze. Donosimy po weselach, po chrzcinach i innych uroczystościach rodzinnych na rodzinę. Jak wynika ze statystyk skarbówki, liczba donosów nasila się każdego roku właśnie po uroczystościach rodzinnych. Donosy najczęściej składają rodziny, które pojawiają się na imprezach u swoich bliskich, zauważają ich zdaniem nagłe wzbogacenie się lub podejrzewają nielegalną działalność gospodarczą. Proszę panów, strach organizować uroczystości, jak to w ogóle komentować? Wesele to teraz delikatny obiad i papa.
I bez deseru.
Dokładnie.
Tak się zastanawiam, o czym to świadczy, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, tak? Czy jesteśmy nagle staliśmy się społeczeństwem donosicieli? Wydaje mi się, że nie, że mam nadzieję, że aż tak źle nie jest, że jest to prawdopodobnie jakaś znowu statystyka, która nie do końca nam wyjaśnia to zdarzenie, bo nie wierzę w to, żeby tego typu elementy, o których tutaj mówimy, rzeczywiście występowały po spotkaniach rodzinnych. No, rodzina ciągle jest takim spoiwem naszej tkanki społecznej. No i byłoby naprawdę przykre, żeby, jeżeli to byłoby zdominowane przez takie ruchy, działania czy podejście, bo jeżeli coś jest, wymaga interwencji skarbowych, czy tam jakichś innych instytucji, to te interwencje powinny zachodzić. Natomiast jeżeli spotkanie rodzinne ma służyć temu, żeby wyłapywać tego typu niuanse, to jakoś trudno mi jest osobiście się z tym pogodzić. Ale może rzeczywiście społeczeństwo może się zmienia, a my tego nie zauważamy.
No to prawda. Chociaż dla mnie ta niezwykle lekka informacja i lekko wywołująca uśmiech jest niezwykle druzgocąca i mam wrażenie, że jest swego rodzaju papierkiem lakmusowym polskiego społeczeństwa, bo myślę, że tutaj dwa elementy, które należałoby omówić. po pierwsze stary system, który do 1989 roku niestety promował tego typu postawy i nadal jeszcze pomimo upływu czasu cały czas mamy jakieś takie pospolite mówienie o tym, że jest to dopuszczalne tego typu działanie i cały czas przychodzi nam do głowy jednak, żeby na kogoś donosić. Ale druga kwestia jest dużo ważniejsza. To jest poziom edukacji, poziom zaufania wobec źródeł, które są rzetelnymi przekaźnikami wiedzy. Ja dotarłem ostatnio do bardzo ciekawego badania Eurostatu z 2022 roku, który porównywał kraje członkowskie, jeśli chodzi o kwestie zaufania i autorytetów do konkretnych to podmiotów czy instytucji. Jeśli chodzi o kwestie Polski, ufamy internetowi na poziomie 51% społeczeństwa. W Unii Europejskiej jest to poniżej 30%. Natomiast jeśli chodzi o przekazywane informacje w mediach społecznościowych, zawierzamy ich wiarygodności na poziomie 45%. Natomiast średnia Unii Europejskiej jest poniżej 20%. Ale jeszcze gorzej jest z jednym wskaźnikiem, jeśli chodzi o kwestię czytelnictwa. My nie czytamy. Nie czytamy nie tylko książek, ale nie czytamy również prasy tej miarodajnej, tych mediów, które przenoszą rzetelne informacje i nie mamy zupełnie do nich zaufania. I teraz pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka danych. Jeśli chodzi o liderów europejskiego czytelnictwa i świadomości, mamy tu Finów, Holendrów powyżej 50%, Niemców i Szwedów na poziomie 40%, my kształtujemy się na poziomie 7%. Jest to wskaźnik pokazujący, jak często w tygodniu zaglądasz do przynajmniej jednego rzetelnego, uznanego, miarodajnego medium, nie mediów społecznościowych. I tu myślę, że mamy trochę odpowiedzi, jeśli będziemy bazować i nasz światopogląd budować na poziomie plotek, na poziomie dyskusji w mediach społecznościowych, no to niestety tego typu zachowania nadal będą niepiętnowane, ale gdzieś podsycane w takiej dyskusji społecznej i możemy mieć niestety z nimi cały czas miejsce.
No, tak już kończąc, bo niestety już czasu nie mamy, może rzeczywiście nie warto, naprawdę nie warto brać tych kredytów, żeby urządzić dostojne, bogate uroczystości. Spotkajmy się raczej w gronie najbliższej rodziny, gdzieś na łonie natury nawet na pikniku i to wcale nie będzie złe, proszę Państwa. I zmieńmy może swoje postawy.
Te środki inwestujmy w podróże i w naukę.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Adam Protasiuk, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Tomasz Smorgowicz, Społeczne Zarządzanie Marką, Pełnomocnik Pracodawców Pomorza. Audycję realizowała i dalej będzie realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która już dziękuję Państwu za tę część audycji i zapraszam Państwa na magazyn Pomorze Polska Europa już za moment. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy.
Do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Unia Europejska zgodziła się na wypłatę Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Zamach na słowackiego premiera ma zostać zakwalifikowany jako akt terrorystyczny. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Jest zielone światło unijnych krajów.